Drogi księże arcybiskupie i bracia, dostojni goście, czcigodni księże kardynałowie, bracia w biskupie i biskupstwie i kapłaństwie, umiłowani w Chrystusie Panu. Są chwile w naszym życiu, gdy w sposób szczególny uświadamiamy sobie, że jesteśmy narzędziami w ręku Boga, który pomimo naszych ograniczonych sił chce się nami posługiwać do realizacji swoich zamierzeń, do budowania na ziemi królestwa miłości i pokoju. Niejednokrotnie postawione przed nami zadania przerastają nasze możliwości. Tym bardziej powinniśmy wtedy zaufać Bogu, powierzyć się Mu bezwarunkowo, aby, jak mówi św. Paweł, nie z nas, ale z Boga była owa przeogromna moc, dzięki której spełniamy powierzoną nam misję. Taką chwilę przeżyła Maria z Nazaretu, gdy Wszechmogący wkroczył w jej spokojne dotąd życie i oznajmił jej, że zostanie Matką Syna Bożego. Trudno sobie wyobrazić bardziej zaskakującą wiadomość i zadanie. Wiemy, że bardzo krótki, ograniczony do minimum dialog z aniołem skończył się bezwarunkową gotowością Maryi. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Od tego momentu zaczęła nosić w swym przeczystym łonie niewyrażalną tajemnicę Syna Najwyższego. O tym, co przeżywała w swym sercu, dowiadujemy się dopiero z hymnu Magnificat, wyśpiewanym przy spotkaniu z Elżbietą. Maria z całą pokorą zdaje sobie sprawę, że odtąd błogosławić ją będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił je Wszechmocny. My dzisiaj wraz z Maryją na Jasnej Górze dziękujemy Bogu za wszystko, co uczynił w jej życiu. Dziękujemy również za to, co uczynił w życiu i służbie arcybiskupa Sławoja Leszka. Dziękujemy także za to, co uczynił nam wszystkim. Do takiej postawy zachęca nas autor księgi Syracidesa. Błogosławcie Boga, Boga całego stworzenia, który wszędzie czyni wielkie rzeczy, który od łona matczynego wywyższa dni nasze, który z nami postępuje według swego miłosierdzia. 25 lat temu ksiądz Sławoj Leszek, pracownik Watykańskiej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, jak już słyszeliśmy, przypomnę niektóre daty z jego życia, przeżył swoiste zwiastowanie. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem polowym Wojska Polskiego, ordynariuszem ustanowionego w tym samym dniu w Polsce ordynariatu polowego. Ta decyzja była wynikiem epokowej zmiany, jaka poprzedniego roku dokonała się w naszej ojczyźnie i w innych krajach Europy Środkowej, w których po kilkudziesięciu latach panowania runą w gruzach komunistyczny system totalitarny. W dniu nominacji, przypomnę księdzu arcybiskupowi, Ojciec Święty wręczył mu pierścień. Pierścień osobisty. Był to wyraz szacunku i wdzięczności świętego papieża dla biskupa nominata, za jego kompetentną i ofiarną pracę dla Stolicy Apostolskiej. Miesiąc później, 23 lutego, ksiądz Głódź przyjął święcenia biskupie tutaj, w tym miejscu, na Jasnej Górze, z rąk prymasa Józefa Glempa, a współkonsekratorami byli kardynałowie Franciszek Macharski, duchowo obecny także z nami dzisiaj, i obecny ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz. Dziś więc po ćwierćwieczu powracamy do początków biskupiej służby jubilata. Droga nominata do nowej i trudnej misji zaczęła się w jego rodzinnej Bobrówce, na Białostoczyźnie, gdzie przyszedł na świat w 1945 roku. Potem wstąpił do seminarium wyższego w Białymstoku. Duchową intelektualną formację do kapłaństwa przerwało powołanie do służby wojskowej w szeregach Ludowego Wojska Polskiego w kompanii kleryckiej. Powołanie kleryków do służby wojskowej było aktem represji, ale jak się później okazało, wyszło na dobro przyszłemu biskupowi Borowemu, bo w jakiś sposób przygotowało go do zadania, które na niego czekało. Po święceniach kapłańskich podjął studia w Paryżu, Lublinie, w Rzymie, gdzie na Papieskim Instytucie Orientalnym zdobył doktorat. Tak przygotowany podjął pracę w synodzie biskupów, a następnie w kongregacji dla Kościołów Wschodnich, gdzie po kilkunastu latach zastała go nominacja. Podczas ponad 13-letniej posługi jako biskup polowy zorganizował ordynariat polowy i strukturę duszpasterstwa wojskowego. Następnie Jan Paweł II mianował go biskupem warszawsko-praskiej diecezji, wynosząc go wcześniej do godności arcybiskupa ad personam. Po 3 latach papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą gdańskim. Ta służba trwa do dziś. Tak wygląda w największym skrócie przebieg służby Kościołowi dzisiejszego jubilata. Nie sposób wymienić wszystkich jego dokonań i funkcji, jakie pełnił również w Konferencji Episkopatu Polski i jej Radzie Głównej. Przyszły także kolejne stopnie wojskowe i odznaczenia. Ale przecież nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest służba Chrystusowi Królowi. W Jego służbie wszyscy jesteśmy szeregowymi żołnierzami. Jesteśmy nieużytecznymi sługami. Wykonaliśmy i wykonujemy to, co powinniśmy wykonać. Przez całe 25 lat arcybiskup jubilat, jak każdy pasterz, pełnił i nadal pełni potrójną posługę nauczania, uświęcania i rządzenia. I to zarówno w ordynariacie polowym, obejmującym całe terytorium kraju, jak i w diecezji warszawsko-praskiej i wreszcie w archidiecezji gdańskiej. Święty Jan Paweł II tak pisał o tej potrójnej funkcji. Każdy biskup zatem, sprawując posługę uświęcania, realizuje to, do czego zmierza posługa nauczania, a zarazem czerpie łaskę potrzebną do spełniania posługi rządzenia, wzorując swoje postępowanie na Chrystusie, najwyższym pasterzu, w taki sposób, aby wszystko przyporządkowane było budowaniu Kościoła i chwale Trójcy Świętej. Biskup jako pierwszy jest słuchaczem Bożego Słowa oraz jego strażnikiem i przekazicielem. Biskup jest szafarzem świętych sakramentów i wreszcie biskup otrzymuje pasterską władzę rządzenia, aby budować wspólnotę Kościoła i strzec jedności ludu Bożego. Szukając klucza do zrozumienia osobowości i posługi pasterskiej dzisiejszego jubilata, możemy ten klucz znaleźć w zawołaniu biskupim, które towarzyszy mu od samego początku i związane jest z jego pierwszą nominacją. Milito pro Christo. Walczę dla Chrystusa. To hasło nawiązuje bezpośrednio do słów, jakie apostoł narodów skierował do młodego biskupa i swego umiłowanego ucznia Tymoteusza. Ty, moje dziecko, nabieraj mocy dzięki łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym ludziom, którzy będą zdolni nauczać też innych. Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Dobry żołnierz Jezusa Chrystusa jest przede wszystkim jego wiernym uczniem, który zostawia wszystko, idzie za swoim mistrzem, utożsamia się z nim, stara się naśladować jego postawę, jego spojrzenie na ludzkie sprawy, aby uczestniczyć w jego misji zbawienia świata. Dobry uczeń i żołnierz Jezusa Chrystusa oddaje się mu całkowicie do dyspozycji, aby być posłanym tam, gdzie trzeba głosić dobrą nowinę, słowo życia wiecznego, gdzie trzeba być szafarzem życiodajnych sakramentów, gdzie trzeba strzec Chrystusowi owczarni i szukać zagubionych owiec. W kapłańskiej i biskupiej służbie Jezusowi Chrystusowi, Jego Kościołowi, nie możemy się oszczędzać, bo nie jesteśmy zaangażowani na etat. Nie liczymy nadgodzin służby, ponieważ On, nasz Pan i Zbawiciel, liczy na to, że będziemy tę służbę pełnić zawsze, całym sercem, całą duszą, najlepiej jak potrafimy. Być dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa to starać się mieć takie serce jak On. Serce dobre, wrażliwe i pełne miłosierdzia. Przypomina nam o tym cały czas papież Franciszek. Przypomina nam o tym nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia. Przeżywając go, mamy przede wszystkim jeszcze raz i jeszcze głębiej doświadczyć miłosierdzia naszego Boga, najważniejszego dobrego Samarytanina, pochylającego się nad naszymi ranami, słabościami i grzechami. To jest i powinno być doświadczenie każdego z nas, również biskupów i kapłanów. Dopiero uzbrojeni, umocnieni w doświadczenie hojnego i bezwarunkowego Bożego miłosierdzia, uzdrowieni mocą Chrystusowej miłości, jesteśmy zdolni, by walczyć po stronie naszego Króla i Wodza, czyli czynić miłosierdzie, walczyć ze złem i grzechem w nas i wokół nas, ułatwiając Panu dostęp do ludzkich serc, do naszych rodzin, wspólnot i środowisk, do przenikania Jego Ewangelii we wszystkie sfery naszego życia osobistego i społecznego. Drogi księże arcybiskupie, dziś dziękujesz Bogu za 25 lat Twojej pasterskiej posługi w Kościele. Składasz u tronu Najwyższego to wszystko, co uczyniłeś dla Niego, dla budowania Jego Królestwa na ziemi, zwłaszcza na naszej polskiej ziemi. My również dziękujemy Bogu za Twoją wieloraką posługę, za głoszenie Bożego Słowa, które także dzięki Tobie nie uległo spętaniu. Broniłeś godności człowieka, uczyłeś miłości do ojczyzny. Dziękujemy za sprawowane przez Ciebie Eucharystię, za umacnianie młodych Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania, za pasterską troskę o Kościół Boży wszędzie tam, gdzie Cię skierowało posłuszeństwo Bogu i namiestnikowi Chrystusa na ziemi. Drogi jubilacie, doświadczyłeś także w ostatnich latach choroby i cierpienia i przyjąłeś to doświadczenie w duchu wiary, uwrażliwiając się jeszcze bardziej na los chorych i cierpiących w Kościele Gdańskim, w Kościele Polskim. Twój jubileusz obchodzimy na Jasnej Górze, w duchowej stolicy Polski, bo tu się zaczęła Twoja droga biskupiej posługi. Matce Chrystusa zawierzyłeś tę posługę, a my razem z Tobą prosimy ją dziś, by nadal ona, królowa i hetmanka naszego narodu, miała Cię w swojej opiece. Do apostolskiego grona biskupów powołał Cię Jan Paweł II, któremu wiernie służyłeś w Rzymie, któregoś kochał. Jestem przekonany, że dziś święty papież również wspiera Cię z wysoka. Walcz dalej dla Chrystusa. Walcz za sprawę, dla której On przyszedł na ziemię. On, Najwyższy Pasterz, wynagrodzi Ci wszystkie trudy w Jego służbie. A my wspieramy Cię dzisiaj naszą modlitwą, aby błogosławieństwo Pana towarzyszyło Ci w następnych latach Twojego bojowania dla Chrystusa i Kościoła. Amen.